Czuję się głęboko zasmucony tym, co się dzieje ostatnimi czasy w Polsce. Ja już nawet nie mówię tutaj o nawet nie chcę w ogóle mówić o żadnych tam sferach rządowych i tak dalej, w żadnej mierze tego dotykać. Ile? O tym, jak Polacy reagują na innych ludzi. To, co się stało po tych wydarzeniach w Ełku, już ich tu nie będę opisywał, bo wszyscy przecież wiecie, o co chodzi. O tym zabójstwie Polaka przez muzułmanina prowadzącego kebab. Prawda? Bo wziął, ukradł dwie puszki coli, prawda, i wybiegli za nim i zadali mu trzy ciosy nożem, po których ten Polak umarł. Oczywiście rozpętała się jakaś medialna histeria, ale ona była też pewnym efektem pewnej histerii lokalnej, w którą wpadli ludzie, albo jakaś część ludzi, która po prostu zniszczono ten cały kebab, prawda, zaczęły się zamieszki, policja interweniowała, ale to tam, prawda, rzucano w ten kebab wszystkim, co popadnie. Następnego bodaj dnia zniszczono mieszkanie partnerki życiowej jednego z tych muzułmańskich właścicieli. Zniszczono jej osobisty butik, w którym pracowała, czy który prowadziła. Zaraz po tym w innych miastach Polski jakiemuś Egipcjaninowi prowadzącemu inny kebab, prawda, wybito okno, wrzucono do środka koktajl Mołotowa, żeby się spaliło to wszystko, tak. Innego pobito na ulicy, bo miał śniadą cerę, pytano, kim jest, prawda, i czy jest muzułmaninem. Jak potwierdził, że jest, zbito go i skopano. I takich przypadków po tym Ełku. To nie, żeby Ełk specjalnie, znaczy ten Ełk jakby to spowodował, że to się tak wybuchło, ale to w ciągu roku tego i poprzednich, od nastania tej fobii, tej fali strachu przed imigrantami, to się mnoży. To się mnoży. Każdy dzień, każdy miesiąc przynosi kolejne przypadki, ale teraz nastało ich nasilenie. I naprawdę jestem głęboko zasmucony, bo ledwo papież z tego kraju wyjechał, głosząc poselstwo miłosierdzia, prawda? Rok miłosierdzia, tak? No i rok miłosierdzia się skończył i weszliśmy w rok zemsty. Można by pomyśleć. Tak? W rok brania spraw we własne ręce. Jak sobie władza nie radzi, to my ich wszystkich wypędzimy. Oczywiście pomiędzy orszakami trzech króli, tak, notabene ci trzej królowie, nie dość, że już tak bardziej biblijni, to magowie, ale w kategoriach pewnych dzisiejszych tutaj środowisk w Polsce, to oni tak nie do końca byli właściwej rasy. Ja już nie chcę nawet użyć słów, których się używa. Ale to nie przeszkadza lokalnym patriotom chodzić w orszakach, prawda, i wychwalać Pana Boga, po to, by być może dzień wcześniej czy dzień później próbować przepędzić jakiegoś cudzoziemca, bo nam się nie podoba jego skóra. Jestem trochę jakby cały czas tym poddenerwowany, więc wybaczcie może tę moją nadmierną tym egzaltację. Ale to wszystko dotyka tematu, który właśnie na dziś jest wyznaczony, ten Dzień Wolności Religijnej. Bo w jakimś mierze dzisiaj wyznawcy islamu w Polsce są przez Polaków pod tym względem prześladowani. Ja nie chcę powiedzieć, że w jakimś być może nawet odruchu niezadowolenia, być może nawet słusznego protestu, ktoś nie mógłby nawet się pod tym kebabem spotkać, zgromadzić, może nawet w modlitwie, prawda, za rodzinę zabitego, tak? Ludzie mają prawo być zdziwieni, że reaguje się nożem na zabranie dwóch Coca-Coli, tak? Zaczynają porównywać wartość tego, a wartość ludzkiego życia. Nie chcę wchodzić w to, prawda, za głęboko i ten konkretny przypadek, ale nie jest drogą do dochodzenia swoich racji niszczenie i też odgrywanie się na innych, którzy w ogóle nawet ze sprawą nie mieli do czynienia. Nawet Pismo Święte w Starym Testamencie, kiedy uczyło oko za oko i ząb za ząb, to nawet wtedy odpowiedzialność była zindywidualizowana, czyli ta kara dotykała tylko tego, który się dopuścił złego czynu, a nie wszystkich innych z jego rodziny i z jego rasy, z jego plemienia. My wiemy, kto pierwszy w Piśmie Świętym był tym, który powiedział: młodzieńca jestem gotów zabić, jeśli mi zrobi siniec. Tu akurat w tej sprawie chyba właśnie jeden z pracowników tego kebaba tak postąpił. Ale to wcale nie znaczy, że teraz należało spalić to wszystko, butik, mieszkanie i jeszcze wszystkich innych tej nacji i tego wyznania w kraju zacząć prześladować. I to naród, który się mieni narodem chrześcijańskim. Wydaje się, to jest tylko jeden z polskich przykładów, a takich przykładów mamy w różnych krajach Europy więcej. Codziennie nam o nich donoszą media, że stanęliśmy u progu pewnego konfliktu. Konfliktu kultur, konfliktu religii, chrześcijaństwa i islamu, który może ma w sobie potencjał do prowadzenia do konfliktu globalnego. To wszystko zaczęło się w pewnym sensie od wydarzeń z zamachu w Nowym Jorku na wieżę World Trade Center. Od tamtego czasu zaczęły się pewne przesilenia w świecie, pewne wojny w krajach muzułmańskich, które to, co mamy dziś w Europie, jest pokłosiem tego wszystkiego. Wtedy oczywiście te wojny zaczęły się pod hasłem zabezpieczenia świata przed ryzykiem, jakie z tamtych regionów świata płynie. Ale czy ten świat został zabezpieczony? Nie. Ryzyko jest coraz większe. Wojna nie rozwiązała problemu. Przeciwnie, wygenerowała nowe problemy. I dlatego w pewnym sensie to, co paradoksalne, tym, co może zachować świat w pokoju, jest nie spacyfikowanie wierzących inaczej ludzi innej rasy, ile wręcz wolność religijna, ale ona jest w tym wszystkim dziś najbardziej zagrożona. Skoro na pytanie jesteś muzułmaninem, tak, można zostać pobitym. Tak? Czym jest wolność religijna? Jaki jest jej wpływ na zachowanie światowego pokoju? Z czego ta wolność wynika, religijna, i czy jest to wartość biblijna? O tym dzisiaj chcę powiedzieć. Wolność religijna obejmuje wolność wyznawania i przyjmowania religii według swojego wyboru. Mieliście okazję z tego skorzystać? Oczywiście jakaś część z was, można powiedzieć, urodziła się w adwentyzmie. Starszy zboru urodził się w adwentyzmie. Były. Dla mnie zawsze będziesz. Ale myślę, mam wrażenie, nawet pewność, że pomimo tego, że się urodziłeś w rodzinie adwentystycznej, to jednak na pewnym etapie ten adwentyzm przyjąłeś sam świadomie z własnego wyboru. Tak? A ci, którzy się nie urodzili w adwentyzmie, przyszli tu, bo tak wybrali. Co zrobiliście? Skorzystaliście z wolności religijnej. Być może opierała się wasza rodzina, ale mówiliście, jestem wolnym człowiekiem, mam prawo wybrać, w co chcę wierzyć. Ta wolność obejmuje wolność wyznawania i przyjmowania religii według swego wyboru. To jest również wolność uzewnętrzniania tej religii przez kult, modlitwę, obrzędy, praktykowanie, nauczanie. To, co uprawiamy tutaj teraz, to jest nasze uzewnętrznie. Ja wierzę w Boga tak, jak naucza Kościół Adwentystów, a tu przychodzę, żeby to uzewnętrznić. Ja się modlę tak, jak się w naszym kościele modlimy. Ja uczestniczę w nauczaniu tak, jak to robimy w szkole sobotniej, czy w różnych wykładach, ewangelizacjach, tak? Mamy jakieś obrzędy, które praktykujemy. Nie za wiele ich mamy. Inne kościoły są o wiele bardziej obrzędowe. Ta obrzędowość jest rozbudowana do tego stopnia, że gdybyśmy chcieli użyć pewnej metafory, rama jest tam większa od obrazu. Wręcz przesłania obraz. A wszystko musi być jakoś... Rama ma tylko skupiać uwagę na obrazie, a nie go przesłaniać. Więc są takie wyznania, gdzie rama jest większa od obrazu. Ale my wolimy takie, gdzie najważniejszy jest obraz. A rama niech tam będzie lekko zarysowana jedynie. A więc uzewnętrzniamy tę wolność przez kult, modlitwę, obrzędy, praktykowanie, nauczanie. My możemy korzystać z tej wolności religijnej indywidualnie. Jak się modlisz rano w domu czy wieczorem, to korzystasz z tej wolności indywidualnie. Ale możemy też to robić razem z innymi. Zaprosisz kogoś do siebie na grupę domową, to korzystasz z wolności razem z innymi. Możesz to robić publicznie, albo prywatnie. Tu robimy to z innymi publicznie. Ale na grupie domowej w domu robimy to z innymi prywatnie. I śpiewamy tam. A sąsiad dzwoni na policję i mówi, sekta się zebrała w lokalu obok i mi zakłócają spokój. I przychodzi policjant, puka. Tu dostaliśmy sygnał, że jest zakłócenie spokoju. Przez jakieś śpiewy. Ale my tu się zebraliśmy na domowym nabożeństwie. Ale to jest zakłócenie porządku. Ale panie władzo, konstytucja mówi, że wolność religijna, że każdy obywatel ma wolność religijną, a jest to wolność do tego, żeby uzewnętrzniać to, w co się wierzy, równie indywidualnie, czy z innymi, publicznie, czy prywatnie. No więc ja z innymi prywatnie w moim domu się modlę i śpiewam, bo przez kult, modlitwę, obrzędy, nauczanie, praktykowanie. Więc ja realizuję moją wolność religijną. I to nie jest zakłócenie porządku, bo nie robię tego o 12 w nocy. I pan policjant musi się odmeldować i pójść pouczyć sąsiada, żeby mu nie zawracał głowy. Tak? To jest wolność religijna. Wy z niej korzystacie. Może jesteście jak te ryby w tej wodzie. Prawda? Korzystacie z tego, a nie wiecie, że to dlatego właśnie, że ona jest. Możecie z tego korzystać. Ale czasem się jakaś mądra ryba przydaje, która nam to uświadamia. Wolność religijna zakazuje również dyskryminacji z powodu uczestniczenia czy nieuczestniczenia w praktykach religijnych. To też jest wolność, że nie wolno nikogo dyskryminować, że nie przychodzi do kościoła. Albo że chodzi do innego kościoła. Że bierze udział w jakichś praktykach, albo nie bierze udziału w jakichś praktykach. Znaczy oczywiście my bardzo chętnie chcemy z takiej wolności korzystać. Ostatnio na przykład prasa wyśmiewała pewnego posła, że mu się na imiona trzech króli pomyliły. I tytuły były w prasie: skandal! Poseł się ośmieszył, bo nazwał, że to był Kacper, Melchior i Belzebub. Skandal! Ale ktoś mądry w komentarzu pod taką informacją napisał: a gdzie jest obowiązek, żeby poseł w świeckim państwie miał obowiązek znać nazwy, tradycyjne nazwy jakichś trzech króli, imiona, których nawet Biblia nie wymienia, które są tradycją jakiegoś kościoła? Dlaczego jakiś poseł musi znać tradycję jakiegoś kościoła? Może nawet nie jest członkiem tego kościoła. Dlaczego? Prawda? Nie ma obowiązku uczestniczenia w praktykach religijnych, ani póki co obowiązku uczenia się na pamięć imion niebiblijnych, imion trzech króli. Tak na marginesie, ten poseł się niewiele pomylił. Bo Baltazar, to pamiętacie, pogański król Nebukadnezar nazwał tym imieniem Daniela na cześć babilońskiego boga Bala, a właściwie Bela. Bela. I ten wschodniosemicki bóg Bel, to jest północnosemicki, czyli kananejski bóg Bal, nazywany też Belzebubem, która to nazwa potem zaczęła być stosowana do szatana. Czyli tak naprawdę Baltazar, Belzebub, jeden pies. Albo jesteśmy dzisiaj w poetyce wodnej, wsioryba. Ale to jest wolność religijna, że ja mogę, ale nie muszę uczestniczyć w praktykach religijnych. I nie wolno nikogo dyskryminować z tego tytułu, że nie zna imion trzech króli, że nie bywa na procesjach. Ale jednocześnie my też nie powinniśmy ośmieszać na przykład katolików, że na nich bywają. Bo ośmieszanie też jest formą dyskryminacji. My możemy mówić, to jest niebiblijne, tego nie ma takiego wymogu, prawda? Możemy mówić, że to nie jest żadna praktyka obowiązkowa. Możemy teologicznie próbować to podważać, ale nie powinniśmy nigdy drugiego człowieka z tego tytułu ośmieszać i sprowadzać dyskursu religijnego do ośmieszania się. Bo sami też byśmy tego nie chcieli być ofiarą. To jest też wtedy forma dyskryminacji. Wolność religijna każe traktować jednakowo wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania czy jego braku. Zachęca też do tolerancji i szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach. Zachęca do podejmowania dialogu z nimi, żeby się z nimi lepiej poznać. Dziecko jest przykładem takiej istoty, która zainteresowana jest wszystkim, czego dotyka po raz pierwszy, co widzi po raz pierwszy, co jest nowe. Ono to musi dotknąć, sprawdzić, może posmakować, prawda? Zobaczy nowe dziecko, pójść pogadać z nim troszeczkę, pobawić się wspólnie razem przez chwilę, prawda? Może będą to przyjaciele, a może nie będą. Wszystkiego musi dotknąć. A jak to jest z nami, że kiedy nawet jeśli bym założył, przyjmiemy słuszne założenia religijne, słuszne prawdy wiary, nagle, momentalnie, niektórzy z nas, nie mówię wszyscy, ale potrafią się zamknąć na wszelkie kontakty ze wszystkimi innymi. Tak jakby się bali, że to, co wybrali, jest w nich może niedostatecznie ugruntowane, że sam kontakt z kimś innego wyznania może by go odciągnął. Ale wiecie, od takiego izolowania się od innych, to jest potem o krok, bo jak się od kogoś izolujemy, to przestajemy go znać, przestajemy go rozumieć. A od tego jest krok, że zaczynamy się go bać, gdy zachowa się trochę inaczej niż my zwykle. A od strachu przed kimś już o krok do agresji przeciwko komuś. Jak się kogoś boimy, to stajemy się względem niego agresywni. I wystarczy punkt zapalny, żeby ta agresja się z nas wylewała. Czyli jak się wyzbędziemy tolerancji i szacunku dla ludzi odmiennych poglądów, no to wtedy dojdzie do konfliktu, prędzej czy później. Czy wolność religijna jest wartością biblijną? Ktoś powie, jaka wolność religijna w Biblii? Przecież tam były wojny religijne. Przecież Izrael tam, prawda, wycinał wszystkich, którzy wierzyli inaczej w Kanaanie. Tak, były takie sytuacje. Ale czy to znaczy, że wolność religijna nie jest wartością biblijną? Wolność religijna to w ogóle pochodna wolności. To jest jeden z przejawów w ogóle wolności. A czy Bóg dał wolność ludziom? Dał. Czy Bóg chce służby dobrowolnej? Czci dobrowolnej? No to jak chce, to znaczy, że wolność religijną nam dał. Choćby wolność do odrzucenia go. Dał? To jest wolność religijna? To jest wolność religijna. Te sytuacje, wojen i tak dalej, to były pewne specyficzne sytuacje. Nie mam czasu ich teraz tutaj rozwijać, wyjaśniać, tłumaczyć. Zwrócę tylko uwagę, że pochodzą z czasów, kiedy było też oko za oko, ząb za ząb. I w pewnej mierze były też tym motywowane. Ale w czasach Chrystusowych już mamy sytuację, kiedy Jezus bardzo wyraźnie mówi, że miłuj nieprzyjaciół swoich. Zostaw pomstę, pomsta do mnie należy. Więc niech mi nikt nie mówi, że i w tym zakresie wolności religijnej, prawda, mamy się kierować starotestamentowymi okresami wojen religijnych, a nie nowotestamentowym podejściem otwartym Żydów na pogan, chrześcijan na pogan. Czy nie było takiego problemu w kościele chrześcijańskim na początku, że byli zamknięci? Aż w pewnym momencie wyszli do pogan, na zewnątrz. Nadal jeszcze różni Żydzi mieli problemy, chrześcijanie pochodzący z Żydów, mieli problemy do Pawła, że on z tymi poganami to tak trochę za blisko. Także musiał tam nawet iść i tłumaczyć, dlaczego tak blisko. Tak? I dlaczego w tym jest sens. I chyba jednak ta opcja Pawłowa zwyciężyła. I dzisiaj chrześcijaństwo nie jest sektą żydowską, ale jest religią ogólnoświatową. O wiele dalej sięgającą niż Żydzi kiedykolwiek. To jest wartość biblijna. Świadczy o tym chociażby Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Spójrzcie ze mną. 17 rozdział, czytam od wersetu 22. A Paweł, to jest Paweł w Grecji, Paweł w Atenach, na Areopagu. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. No i potem jeszcze, może dalej czytajmy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jakby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody, aby zamieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują, czy nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się, w Nim jesteśmy Jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Dłuższy fragment, zastanówmy się nad nim. Zwróćmy uwagę na postawę Pawła względem Ateńczyków, czyli z jego punktu widzenia pogan. Byli poganami, byli ludźmi diametralnie wierzącymi inaczej. Wiele wypowiedzi apostoła Pawła z innych miejsc Nowego Testamentu świadczy, że dogłębnie nie zgadzał się z ich poglądami religijnymi. Ale jednak nie izolował się. Postanowił do nich pójść. Oni nie przyszli do niego, to on postanowił pójść do nich. Postanowił zrobić coś, żeby tych ludzi pozyskać dla Chrystusa. Chciał być w kontakcie. Chciał być w pewnym dialogu z nimi. Chciał zapoznać ze swymi poglądami ich, ze swymi poglądami na lepsze życie. Zapoznać z Bogiem, w którego wierzył. Chciał skorzystać względem nich ze swojej wolności religijnej. Chciał, by oni skorzystali ze swojej wolności i zmienili swe poglądy. Ale zobaczcie, jak zaczął ten dialog międzyreligijny. Zaczął od pochwalenia tego, co mógł pochwalić. Czyli troszkę się im przyjrzał, pewnie nie za długo musiał, bo przecież się tam w środku nich, między nimi gdzieś tam kiedyś wychował. Był człowiekiem tamtej kultury, co prawda z religii Żydem, ale wychowanym między Grekami. Był Żydem z Tarsu. Więc znał tę kulturę. Ale myślę, że tak przed podjęciem misji ewangelisty zastanawiał się, jaki tu znaleźć między mną, moim poselstwem, to w co wierzę, a nimi, jakiś punkt styczny. Coś podobnego. I zobaczył te posągi bogów różnych, prawda, na drodze na Areopag. I ten jeden posąg dla nieznanego Boga. Mówił, o, jest to coś stycznego. Oni o Jezusie też nie słyszeli. Jezus jest dla nich nieznanym Bogiem. To ja im powiem, że ten nieznany to właśnie Jezus. I pochwalę ich, no bo jak mają tyle posągów i przed każdym, zanim tam dojdą na ten Areopag, tutaj trochę darów, tam trochę darów, prawda? I tu się pomodlić, i tam ofiarę złożyć, no to jest jakiś wyraz pobożności. A jak się ile razy się modlicie dziennie? Ile razy? Ktoś mówi trzy. Macie regularne pory, czy tak od przypadku do przypadku? Ktoś rano, ktoś wieczorem i jeszcze przy posiłkach. No to tak wyjdzie jak pięć. Jak u muzułmanów. Tylko, że oni mają inny system. Ale że pięć razy. Ale prawdopodobnie na tej sali jest wielu takich, co tych pięciu razy tak nie dawa, nie bardzo. Mamy wielu katolików, którzy też może z siebie pamiętamy z tamtych lat, którzy się też mądrze modlą raz w tygodniu, jak idą do kościoła. A taki muzułmanin modli się pięć razy dziennie o określonych porach. My możemy mieć wątpliwości, czy jego modlitwa jest właściwa, czy ten jego Bóg jest właściwy, ale on się modli pięć razy dziennie. Jest co pochwalić? Jakbym chciał poszukać czegoś, co mógłbym pochwalić. A czy wśród naszych katolickich rodzin, sąsiadów, współpracowników, nawet tych bardzo pobożnych, to co? Nie ma nic do pochwalenia? A czy nas by tak było stać, wybrać się tak, wziąć sobie pół urlopu, żeby wybrać się na pieszo w pielgrzymkę? Może nam ostateczny cel tej pielgrzymki nie pasuje. Może tam nas denerwuje, że tam, prawda, są to pewne rzeczy przeciwko drugiemu przykazaniu. Zakazie czci obrazów, posągów i tak dalej. Ale sam fakt, że ktoś jest gotów zrezygnować z części swego urlopu być może, żeby wybrać się pieszo, żeby w jego odczuciu chwalić Boga. Ja myślę, że gdybym miał zacząć rozmowę z taką osobą, pochwaliłbym ją za jej pobożność. A dopiero potem, ale wiecie, dialog to jest nie tylko mówienie o tym, co nas łączy. Dialog to jest również mówienie w którymś momencie o tym, co nas różni. Różni wolę bardziej niż dzieli. Różni. Różni mniej dzieli. Nie sądzicie? Więc gdzie tu mamy obraz tego? Ano, on zaczął, pochwalił, prawda, pobożność, ale potem mówi, ale jednak Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, ani nie służy mu się ludzkimi rękoma, tak jak wy tym posągom. Tak? Czyli dialog, wzajemne poznanie to jest pochwalenie kogoś, za co go można pochwalić, dostrzeżenie pozytywnych rzeczy w drugim człowieku, nawet w drugim systemie religijnym, ale też w którymś momencie zwrócenie uwagi, że czymś się jednak różnimy. Bo jak mu na to nie zwrócę uwagi, to tak bym własnej Ewangelii nie głosił. Tak? On mnie pogłaszcze za coś, ja jego pogłaszczę za coś i się rozstaniemy. I co z tego wynika? Nic. W którymś momencie musimy mówić również o tym, co nas różni. Tak jak było w tym przypadku. I to wtedy może być jakiś owocny, prędzej czy później, dialog międzywyznaniowy. Ten owoc niekoniecznie musi być w tym, że zaraz tego człowieka teraz czy później na swoją stronę przeciągnę, ale przynajmniej poznam go lepiej, on pozna lepiej mnie i może, a już to jest dobra droga do tego, żebyśmy się nie zabili w przyszłości. Jak się ludzie poznają z bliska, wiecie, najwięcej agresji w internecie jest wtedy, kiedy jeden anonim, prawda, na drugiego człowieka anonimowo nadaje. Nie zna się, jak się kogoś nie zna, to można mu tak nawtykać, że mu w pięty wejdzie. Ale jak się tak stanie człowiekiem twarzą w twarz, jak się tak jeszcze troszkę wcześniej bliżej pozna, jego jako zwykłego człowieka, to już tak trudniej potem, trudniej z taką agresją, nienawiścią do kogoś mówić. Czyli wzajemne poznanie, rozmowa, dialog jest to coś, do czego powinniśmy dążyć, a nawet zachęcać ludzi w kraju, w którym widzimy, że nienawiść się rozlewa. Więcej, sami powinniśmy ze swej strony uczynić wszystko, żeby nawet w naszych słowach nie nakręcać spirali nienawiści, spirali agresji. I czytamy dalej tutaj w tym fragmencie, że ta rozmowa schodzi też na temat tego, co różni, ale też to nie musi nas nastawiać względem siebie wrogo, bowiem apostoł Paweł mówi, coś nas łączy, pobożność, coś nas różni, prawda? Wasz stosunek do posągów, nasz, inny, ale dalej mówi, ale to nas nie musi dzielić, to nie musi sprawić, że ja was nie lubię, a wy mnie. A dlaczego? Bo wy czy ja i tak wszyscy pochodzimy z jednego rodu. Może plemiona i narody są już inne, a nawet wierzenia religijne. Ale i tak wszyscy jesteśmy kuzynami, bracia. Z jednego rodu Pan Bóg wywiódł wszystkie narody. Z jego rodu jesteśmy. Muzułmanie i adwentyści, czy chrześcijanie, katolicy i adwentyści, Świadkowie Jehowy i adwentyści, czy wyznawcy różnych religii. Wszyscy jesteśmy z jednego rodu, wszyscy od Boga pochodzimy. Rozeszliśmy się na różne strony i tak dalej, ale z tej racji stworzenia jesteśmy w pewnym sensie rodziną. Daleką, bo daleką, ale rodziną. Więc dlaczego mamy ze sobą walczyć? Nawet jeśli wierzymy w różne rzeczy. To jest taki chyba rozumowanie Pawła, ja tutaj właśnie widzę w tym, co głosił. Sama rozmowa w ogóle, dialog, pomaga poznać się lepiej, rozwiać wiele uprzedzeń jeden względem drugiego. Wolność religijna, jak powiedziałem, jest w swej istocie pochodną wolności chrześcijańskiej, wolności w Chrystusie. O tej jeszcze chwilę z listu do Galacjan, z rozdziału 5, zobaczcie, werset 13. 13 po 15. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie też, abyście jedni drugich nie strawili. Ta wolność w Chrystusie, do której jesteśmy powołani, to wolność przede wszystkim od grzechu oraz wolność od bezowocnych wysiłków zapracowania sobie na zbawienie. W Chrystusie jesteśmy od tego wolni. Wybaczył nam grzechy, ale też pokazał, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, a nie z naszych uczynków. Nasze uczynki, gdybyśmy na nich chcieli opierać naszą pewność zbawienia, byłyby tylko bezowocnymi wysiłkami. Wielu ludzi do tej pory jest tak zniewolonych takim myśleniem. Być może my na tej sali kiedyś takim myśleniem byliśmy zniewoleni. A może do tej pory ktoś tu siedzi myśląc, że będzie zbawiony dlatego, że w sobotę przychodzi do kościoła i oddaje dary. To się nie różni od tamtych. To jest wolność w Chrystusie. Od grzechu i od bezowocnych wysiłków mających na celu zapracowanie sobie na zbawienie uczynkami. Ale dalej ten tekst mówi, ale byśmy pod pozorem tej wolności, że nas Pan Jezus zbawił, mamy pewność zbawienia, to wszystko sprawił On, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajmy ciału. Gdybyśmy chcieli czytać inne teksty, na przykład 1 Koryntian 6, 12, 13, to tam jest powiedziane o takim pobłażaniu sobie ciału. 1 Koryntian, 6 rozdział, 12, 13. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam niczym zniewolić. To też jest wolność, tak? Mogę wszystko, ale nie wszystko jest dobre. I tam dalej prorok wymienia i mówi, pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, a dalej mówi o wszeteczeństwie również. To pobłażanie ciału z przykładami z zakresu jedzenia i wszeteczeństwa. Na dobrą sprawę to są chyba najczęstsze problemy pobłażania ciału. Obżarstwo, opilstwo, wszeteczeństwo, tak? A do Boga tam się zawsze przyjdzie, jest tak miłosierny, że jak go się przeprosi, to wszystko wybaczy. Takie myślenie, choć Bóg rzeczywiście wszystko wybaczy, jeśli ze szczerym sercem do Niego przyjdziemy, ale takie myślenie w takiej konwencji, tak nonszalancko powiedziane jak ja przed chwilą, to jest właśnie też pobłażanie ciału i nadużywanie Bożej cierpliwości. Ale też temu ciału można jeszcze inaczej pobłażać. Wracamy do tego listu do Galacjan, do tego 5 rozdziału, gdzie w tym samym 5 rozdziale od wersetu 19 wymienione są uczynki ciała. To jest to pobłażanie ciału, kiedy one występują w naszym życiu. To jest wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, zazdrość, spór, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, wszystko to, co w Ełku miało miejsce. I w różnych innych miejscach naszego kraju. Ale my sobie myślimy, że to wszystko oni zrobili tym muzułmanom. Myślimy, że my to takich rzeczy to byśmy nie robili. Ale ja się pytam. Używacie słowa muslim? Używasz słowa ciapaty? Jeśli używasz słów ciapaty, muslim, brudasy, albo na Meksykanów Meksyki, tak? To co to jest? Faszyzm zaczynał się od odczłowieczania grupy, którą się wskazało jako grupę wrogą. Żydów. Wszystkie te określenia były do Żydów stosowane prawie, że. Najpierw zaczyna się człowieka określać w sposób poniżający go. Najpierw tylko w warstwie słownej. A potem to się robi publicznie. Potem takich słów zaczynają używać również ważne osoby w państwie. A potem jak się zmieniają okoliczności i się zapewni bezkarność, to już wychodzą tłumy i ich zabijają. Bez mrugnięcia okiem. Rozumiecie? Nawet jak niedawno jeden z kolegów mówił mi, i zobacz, co tam z tymi ciapatymi była w tym Ełku. Ja powiedziałem mu, ostatni raz mówisz do mnie w ten sposób. Mówię, lepiej zmień to. Ja wiem, że nie mówisz tego. Ja sam czasem kiedyś używałem podobnych słów. Ale zrozumiałem, że wszystko zaczyna się od tych słów, że te słowa ustawiają mój mózg na zupełnie inne fale. I my też możemy tylko być na innym etapie niż ci, co już wybijają okna. Jeśli takich słów używamy, poniżających drugiego człowieka. A tam jest powiedziane, że mamy służyć jedni drugim. Nie pobłażać ciału, służyć w miłości, a nie się kąsać i pożerać, abyśmy się jeden z drugim razem nie strawili. To, co nas z punktu widzenia wolności religijnej dziś interesuje, to to, że chrześcijańska wolność zakłada służbę miłości względem innych ludzi, a co za tym idzie, uznawanie innych za wyższych od siebie, miłowanie bliźniego nie tylko jak siebie samego, ale również miłowanie nawet nieprzyjaciół swoich. Jeśli prawdziwa wolność wyraża się w służbie, a tak jest napisane, to nie może się jednocześnie wyrażać w próbie panowania nad innymi poprzez narzucanie im własnych poglądów, nawet jeśli je uważam za najświętsze i najprawdziwsze. Ci, którzy próbują narzucać własne poglądy, są fanatykami, tak na siłę narzucać. Zresztą narzucanie w ogóle ma element głoszenia na siłę. Są fanatykami. Nauka Chrystusa nie pozwala nam na wykorzystywanie osobistej wolności do ograniczania wolności innych ludzi, wykorzystywania jej do wywyższania się nad innych, bo to w końcu doprowadza do agresji, tego kąsania się, pożerania się, najpierw słownej agresji, a potem fizycznej agresji. Moi drodzy, muszę już to skrócić, więc tylko po jednym zdaniu. Współczesny świat jest dzisiaj na zakręcie, naprawdę. Te ataki na World Trade Center i to, co po nich nastąpiło, niczego nie naprawiło. Ktoś atakami myślał, że obudzi świat. Ktoś inny, reagując wojną na ataki, myślał, że świat uporządkuje, przed terroryzmem obroni. A tak naprawdę napędziło to falę terroryzmu, zdestabilizowało cały Bliski Wschód, wygoniło masy ludzi z tamtych terenów do Europy. Dzisiaj żadne państwo w Europie nie może się czuć pewne tego, co będzie dalej. A wszystko przez to, że jedni drugim próbowali coś narzucać siłą. Swoją kulturę, swoje systemy polityczne, swoją religię, którą ktoś uważał za najważniejszą na świecie. A tak naprawdę ludzi w pokoju może zachować wolność religijna. Niech się muzułmanin modli, ile chce. Niech adwentysta odpoczywa w dzień, w jaki chce. Niech katolik sobie idzie w procesję i w święta Trzech Króli organizuje, jakie chce. Niech jeden drugiemu nie zabrania tych rzeczy, dopóki to nie ogranicza jego własnej wolności. No bo wtedy musimy się trochę ze sobą dogadać. Tak? Ja w jakiejś mierze swoimi praktykami godzę w twoją wolność, ty swoimi w moją. No musimy się jakoś dogadać. Ale nie dogadamy się, jeśli nie będziemy w ogóle rozmawiać ze sobą. Jeśli ktoś innej religii czy wyznania będzie dla mnie właśnie, i tu można użyć wiele negatywnych określeń. Prawda? Musimy się szanować, musimy być względem siebie tolerancyjni. To jest podstawa do tego, żeby móc rozmawiać, żeby się lepiej poznać, żeby zobaczyć, co nas dzieli, na ile nas dzieli i czy musi dzielić, czy też można się po prostu pięknie różnić. Na spokojnie. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, takie intencje modlitewne wam podam. Wspomnę może niektóre z nich w swojej tutaj modlitwie publicznej, ale też, żebyście wy się o nie modlili jako zbór, czy też indywidualnie. W tej właśnie sytuacji chrześcijanie różnych wyznań, wyznawcy innych religii, wszystkim powinno zależeć na pokoju. Winniśmy się modlić o pokój, o pokojowe współistnienie, o rozwijanie w nas samych umiejętności pokojowego współistnienia z ludźmi innych wyznań, innych narodowości. Należy się też modlić o muzułmanów. W różnych krajach islamskich, tam gdzie oni sami odbierają wolność religijną i nie pozwalają chrześcijanom realizować swej wolności, żeby Bóg na nich wpłynął, żeby zmienili swoje nastawienie, żeby wpłynął na nas, żebyśmy tu w Europie też zmienili nastawienie swoje do nich. Być może nam niewiele trzeba, ale nasi współobywatele, by zmienili do nich nastawienie, by skończyły się te rzeczy, które dzisiaj tak nas smucą. Módlmy się za wszystkich, którzy parają się polityką, by byli wolni od pokusy wykorzystywania religii i dominujących kościołów jako przykrywki dla osiągania swoich doraźnych celów politycznych, do rozszerzania swych wpływów i władzy, bowiem prawdziwa religia prowadzi do służby bliźniemu, a nie do panowania i powiększania terenu swej władzy. Módlmy się w końcu, by przywódcy wszystkich religii i wyznań byli wolni od pokusy wykorzystywania polityki, bo tak politycy mogą wykorzystywać religię, jak i przywódcy religijni polityków. A więc by przywódcy religijni wszystkich wyznań byli wolni od pokusy wykorzystywania polityki i siły władzy do osiągania swoich celów religijnych. Bo od sojuszu tronu z ołtarzem do dyskryminacji i prześladowań religijnych jest już tylko o krok. By religie i wyznania były pełne pobożnej gorliwości, a jednocześnie wolne od fanatyzmu. I o to się dziś módlmy. Dla tego kraju, dla tego miasta, wcześniej jeszcze dla tego świata i dla nas w naszych osobistych relacjach z inaczej wierzącymi. Amen.